Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 11 minut po 9:00 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach uczestniczą wraz ze mną Antoni Szymański, socjolog, senator 9. kadencji. Witam Pana.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
I profesor Grzegorz Grochowski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Drodzy Panowie, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do tematów zasadniczych, chciałbym na moment zatrzymać Państwa uwagę na tym, co wydarzyło się 26 lat temu. To była jedna z największych tragedii w powojennym Gdańsku. Wczoraj minęła kolejna rocznica od pożaru w hali Stoczni Gdańskiej. Życie straciło wówczas 7 osób, ponad 300 uległo poparzeniom. W większości ofiarami tragedii byli uczniowie szkół podstawowych i średnich. Czy pamiętają Panowie tamto wydarzenie i te słowa, które zostały zapisane na murze, dokładnie w miejscu tej tragedii? Życie choć piękne, tak kruche jest. Czy uczą nas czegoś takie tragedie po całym wydarzeniu? Było też przecież, przypomnij, bardzo wiele odruchów serca, wsparcia i pomocy. Pan profesor Grochowski zajmuje się również muzyką. Poproszę od jego wypowiedzi krótką refleksję.
No oczywiście ten fragment znanego utworu, on powoduje, że o takich wydarzeniach nie możemy zapominać, ale nie tylko melodia muzyczna, ale również melodia serca i pamięć o tym, że zawsze w trudnych sytuacjach, takich sytuacjach, które są tragiczne, wyzwala się w nas, wyzwala się w Polakach taki ogromny potencjał życzliwości, empatii i pomocy. Jesteśmy narodem, który potrafi pomagać i troszczyć się.
Senator Antoni Szymański.
To było wtedy bardzo potrzebne. Byliśmy poruszeni, tym wszyscy gdańszczanie, ale i cała Polska. I pamiętajmy ten czas, bo dzisiaj też jest czas trudny pod wielu względami. Wobec tego dbajmy o siebie, dbajmy o ten wspólny czas, który jest nam dany. Bo życie, choć krótkie, ważne jest. I ten napis tam widnieje na takim elemencie, który pozostał przy stoczni. To nam przypomina i ten czas, i to, żebyśmy tak właśnie postępowali.
No, cieszę się bardzo, że o tym mówimy, choć no, to jest taka radość przez łzy troszeczkę, ale pamiętajmy o tamtych osobach, o tamtych rodzinach, choć tak dawno to było, ale jednak pamięć jest czymś bardzo ważnym. A teraz przechodzimy do tematu, który znowu jest bardzo gorący i bardzo aktualny. Mamy spadek liczby zakażeń koronawirusem. To powinno nas wszystkich cieszyć. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19, mówił tak, byłby szczęśliwy, gdyby liczba osób nowo zdiagnozowanych utrzymałaby się w tym tygodniu na poziomie 10 tysięcy. To świadczyłoby o zmniejszeniu transmisji wirusa w społeczeństwie. Mówił o tym w polskim radiu profesor Horban. Czy to znaczy, że społeczeństwo przyjmuje jednak, może w niektórych środowiskach nieco opornie, ale jednak stosuje zasady higieny i zasady bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie wprowadzanych przez rząd? Oczywiście mówię o tych wszystkich obostrzeniach.
Nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie, ale z całą pewnością, gdyby na szerszą skalę nie stosowano tych zaleceń, tych trzech głównych zaleceń, to sytuacja byłaby trudniejsza, byłaby gorsza. Także cały czas pamiętajmy o dystansie, o tym, żeby nosić maseczki, żeby dezynfekować ręce, o tym, żeby ilość kontaktów, co jest tak dla nas ogromnie ważne i trudne, została zmniejszona. Trudne dlatego, że człowiek jest istotą społeczną. Bardzo nam trudno żyć bez innych ludzi, bez dotykania się wzajemnie, bez witania się, bez przytulenia dziecka. To jest w tym sensie bardzo trudny czas. I konsekwencje tego będą bardzo, bardzo trudne. Na przykład dla mamy niemowlęta pozostawione w niektórych szpitalach, z którymi rodzice mogą się bardzo rzadko kontaktować. To będzie miało skutki, ale wydaje się, że to w dużym stopniu jest konieczne. I oby rzeczywiście ten trend się utrzymał, bo pandemia już swoje dokonała.
Grzegorz Grochowski.
Ja myślę, że jest bardzo ważny też taki czynnik ludzki w relacjach. Rzeczywiście brakuje nam tych gestów, a jednocześnie mamy świadomość, że ta druga osoba, którą spotykamy na ulicy, którą spotykamy w sklepie, oczekuje od nas właśnie troski o, to, o jej własne bezpieczeństwo, o ile sami nawet możemy czuć się bardziej pewnie, czy zdrowo, czy mamy jakieś swoje poglądy na temat różnego rodzaju obostrzeń, to jednakowoż ze względu na tą drugą osobę warto i trzeba pamiętać, bo strach jest bardzo silny i w jakiś sposób powszechny i naturalny, że tak powiem, w społeczeństwie. Natomiast jeżeli szanujemy tą drugą osobę, to rzeczywiście warto dla niej nawet zadbać o to, żeby te wszystkie właśnie tutaj ograniczenia uszanować.
Cały świat czeka na moment, kiedy naukowcy powiedzą, tak, mamy szczepionkę na wirusa, no i właśnie jeśli szczepionki będą dostępne, będą wydawane według pewnych zasad, specjalnej kolejności, według podziału na podstawie grup społecznych. Pierwszą grupą, która będzie mogła zostać zaszczepiona, będą seniorzy, równolegle służby medyczne, następnie zaszczepiona będzie mogła być część służb mundurowych i tak dalej. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśniał to, kto zdecyduje o tym, którą szczepionkę otrzyma pacjent. Jak panowie na to patrzycie? Czy tutaj może dochodzić też do jakichś nieporozumień, może jakichś kontrowersji, czy jakichś właśnie informacji, które będą podawane, które mogą niepokoić? Czy raczej powinniśmy się cieszyć?
Obecnie jest to, o czym się informuje, że będzie dobrowolność korzystania ze szczepionki. To bardzo ważne, dlatego że wielu ludzi ma opory. Ale jestem przekonany, że jeśli szczepionka będzie dobra, sprawdzona, to i ci ludzie, którzy mają opory, będą z niej następnie korzystać, bo będą przekonani przykładem innych, że to jest skuteczne i dobre. Także ta dobrowolność jest tu sprawą ważną i to, żeby ten pośpiech, bo rzeczywiście mamy świadomość tego, że szczepionki są tworzone w ogromnym pośpiechu, że skraca się procedury i chcemy mieć pewność, żeby one nie miały skutków ubocznych, negatywnych i żeby one rzeczywiście dobrze działały.
No pewnie będą się pojawiały takie obawy przed zaszczepieniem, no bo to pytanie i to sformułowanie, które pan przed chwileczką podał, jest bardzo ważne. Chociaż minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że żadna szczepionka, która nie będzie miała zatwierdzenia przez Europejską Agencję, nie będzie w ogóle kupiona. Czy to wystarczy, takie zapewnienie?
Myślę, że tutaj jest to takie wyzwanie ogólnie w tej chwili, sytuacja informacyjna wokół koronawirusa, wokół szczepionek również. Jest ta sytuacja informacyjna, szczególnie internetowa, który jest pełen różnego rodzaju fake newsów, sensacji i takich teorii, które kolokwialnie można nazwać spiskowymi. Sądzę, że to jest wyzwanie dla zdrowego rozsądku. Ja osobiście zamierzam właśnie takim zdrowym rozsądkiem kierować się, podejmując decyzję. I sądzę, że to powinno być też, i to bym zachęcał do tego wszystkich obywateli, dlatego że zdrowy rozsądek to jest też zaufanie swojemu organizmowi, zaufanie w takim odruchom bardzo naturalnym, którym jest troska po prostu o życie, o przetrwanie. Sądzę, że myślę, że tutaj nie jesteśmy w stanie zgromadzić całej wiedzy medycznej w pojedynczej, że tak powiem, umyśle osoby, ale jesteśmy w stanie też kierować się takim pewnym zaufaniem do kompetencji medycznych. To jest coś, z czym cywilizacja nasza nie miała do tej pory do czynienia. Jest to ogromne wyzwanie dla naszego postępu technologicznego, z którego byliśmy tak dumni. Korzystajmy z tego.
Jest dużo osób wciąż, które kontestuje ten temat COVID-u, a Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę, że pacjenci zbyt późno zgłaszają się do lekarza, a wówczas dużo trudniej jest im efektywnie pomóc. Jak w takim razie według panów powinno się apelować do społeczeństwa, żeby podchodzili do tego naprawdę poważnie?
Zachęcałbym do unikania oczywiście paniki i jakiejś też powstającej w tych wypadkach, w takich sytuacjach, no takiego odruchu, że tak powiem, z rozpaczy, tragizmu, lęku. To nie jest dobry doradca. Myślę, że po prostu trzeba zachować taką ostrożność, taką troskę o siebie samego, którą zachowujemy również w zwykłych okolicznościach. Uczęszczamy na badania lekarskie, zwłaszcza w jakichś chorobach. Uczęszczamy do do dentysty, uczęszczamy do lekarza pierwszego kontaktu. Po prostu to jest jakby jakiś element też trochę naszej rutyny, no szczególny, ale po prostu bądźmy w szacunku też do swojego życia i zdrowia, nie ulegając panice.
Apele są ważne, bo rzeczywiście problem istnieje, ale też musimy mieć świadomość. Ja też spotykałem się z podstawową opieką zdrowotną przy różnych swoich problemach i doświadczam tej trudności często w korzystaniu z możliwości kontaktu z lekarzem, czy w szczególności z lekarzem specjalistą. A więc za apelami musi pójść ta otwartość służby zdrowia i musimy to odczuwać i być przekonani, że zostaniemy przyjęci. Oczywiście według pewnych kryteriów, bacząc o to, że bezpieczeństwo było zachowane, to jest bardzo istotne. Wszyscy mamy tego świadomość i bierzemy to pod uwagę. Także tutaj no, musimy tak współdziałać, bo to wspólny interes, żeby walczyć nie tylko z COVID-em, ale z wszelkimi chorobami, które nas dotyczą, bo mamy świadomość tego, że nie tylko choroby onkologiczne, ale i inne no, wymagają stałego, szybkiego leczenia po to, żeby nie było dalszych negatywnych konsekwencji.
Przechodzimy do kolejnego tematu. W tych dniach światło dzienne ujrzał apel ludzi nauki w obronie Jana Pawła II. Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając papieża Polaka, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Można przeczytać w liście otwartym kilkuset ludzi nauki. Co panowie myślicie o tym bardzo emocjonalnym apelu? Oczywiście w kontekście obserwującej fali oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II.
Jest niewątpliwie taka cecha nasza, a także szczególnie być może młodych ludzi, traktowania autorytetów w sposób emocjonalny. Jan Paweł II jest autorytetem nie tylko emocjonalnym, ale autorytetem o ugruntowanych osiągnięciach. To jest poza już aspektem religijnym, to jest no, nieprawdopodobnej rangi autorytet intelektualny, autorytet również jako przywódca, jako lider zmian, o których nie możemy zapominać, jeden z liderów zmian, dzięki którym żyjemy w tej chwili w wolnym kraju. Sądzę, że prawda po prostu się obroni sama, jeżeli naukowcy właśnie w ten sposób wyrażają swój sprzeciw, to za tym na pewno pójdą rzetelne badania i nie ma najmniejszego powodu, żeby akurat obawiać się, że ten autorytet w Polsce upadnie. On jest zbyt pewny, zbyt oczywisty.
Zanim oddam głos panu senatorowi Szymańskiemu, chciałbym jeszcze dopowiedzieć. Ostatnio pojawiła się wypowiedź kardynała Gerarda Millera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. To jest oczywiście niemiecki hierarcha. I on mówi tak na temat sytuacji międzynarodowej wokół Polski. Polska od dawna znajduje się na celowniku finansowych i politycznych potęg prowadzących dechrystianizacyjną kampanię w Europie i Ameryce. Czy to się wpisuje w pewien nurt również ataków na Kościół, ataków na Jana Pawła II?
No widzimy, że szeroki atak na Kościół jest i na wartości, na tradycyjne wartości, na rodzinę, małżeństwo jest prowadzony ze strony różnych środowisk. Ale chciałbym wrócić do Jana Pawła II i do tego listu naukowców. Ja sam nie jestem naukowcem, ale obiema rękami bym się pod tym listem, z którym zapoznałem się i którego treść bardzo mi odpowiada i bardzo z tym listem się solidaryzuję. Myślę, że byłoby bardzo źle, gdybyśmy rzeczywiście takie autorytety, o których tutaj mówimy, jak Jan Paweł II, który jest niezastąpioną osobą, do którego zastrzeżenia, które są przedstawiane, są absolutnie w żaden sposób nie udokumentowane. A więc w tym sensie jest to atak, bo gdyby cokolwiek było z prawdy. Pamiętamy, jak był zdecydowany w sprawie arcybiskupa Peca z Poznania kiedy dotarły do niego wieści, jak się prowadził, jak się zachowywał. Ta decyzja była jednoznaczna. I tylko takie informacje mamy, nie mamy informacji przeciwnych. A więc warto szanować, ale nie tylko szanować. Ja zachęcałbym do tego, żeby do spuścizny Jana Pawła II powracać.
I będziemy do niej powracać. Niestety czas już nam się skończył. Dzisiaj komentowali wraz ze mną Antoni Szymański i profesor Grzegorz Grochowski. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. Dziękuję.
Komentarze Radia Gdańsk.